Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Książka Mateusza Pakuły znalazła się wśród 5 tytułów prozatorskich nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Gdynia. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Debiut prozatorski dramatopisarza i reżysera Mateusza Pakuły to intymna opowieść o chorobie, cierpieniu, umieraniu i śmierci ojca. Książka zawiera w sobie też elementy dziennika, dramatu, wywiadu i reportażu. Już za chwilę zapraszam na spotkanie z Mateuszem Pakułą.
Dobre książki.
Witam w studiu Mateusz Pakuła i książka Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Nisza, a przypomnijmy, Mateusz Pakuła jest dramatopisarzem, dramaturgiem, reżyserem teatralnym, wielokrotnie nagradzanym za swoje sztuki, adaptacje, spektakle i słuchowiska, laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, wydał 6 książek z dramatami. Ta książka, Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, to jest pana debiut prozatorski.
Tak, no zgadza się w sumie.
Debiut prozatorski i proza, która mieści w sobie bardzo wiele różnych gatunków, bo najprościej można by powiedzieć, że jest to dziennik odchodzenia, utraty, śmierci, ale też dziennik kogoś, kto z tą utratą musi się zmierzyć. Ktoś, kto jest zanurzony w tym do samego końca, ale też różne inne gatunki tutaj w tej książce znajdziemy, dlatego że chociażby nieprzypadkowo zamieszcza pan tutaj fragmenty swoich sztuk. Ale może powiedzmy najpierw o tym dzienniku, bo w którymś
tak,
momencie pisze pan, że tworzył pan też te notatki na gorąco, co zresztą tak, czuć tak. Tutaj w tej książce.
Z jednej strony oczywiście konstrukcja tej książki jest bardzo, bardzo przemyślana. To jest taka patchworkowa rzecz, multigatunkowa, wydaje mi się. I jakby, no, tak najogólniej rzecz ujmując, pewnie byłby to jakiś rodzaj prozy biograficznej, dziennika.
Autobiograficznej. Ale jest
to też autobiograficznej, tak, autobiograficznej. Dziennika, ale ten dziennik jest pisany wstecz. Ja też zresztą o tym piszę w tej książce.
Tutaj nawet mam taki cytat z 5 sierpnia. Moje codzienne zapiski, które z początku mają stanowić podstawę mowy pogrzebowej, zamieniają się w dziennik umierania taty. Próbuję go pisać także wstecz, ale to bardzo trudne.
Tak, tak, bo jakby w trakcie choroby mojego ojca, kiedy się nim opiekowałem przez kilka miesięcy, zapisywałem jakieś takie drobne teksty, takie strzępki emocjonalne, żeby sobie po prostu, tak autoterapeutycznie, żeby sobie poradzić ze swoimi emocjami. Nie myślałem o tym, żeby je jakokolwiek inaczej wykorzystywać, czy że do czegoś posłużą. Ale też w pewnym momencie moja mama poprosiła mnie o napisanie mowy pogrzebowej. Jeszcze za życia taty, kiedy już było bardzo źle i wiadomo, że lepiej na pewno nie będzie. I ta mowa pogrzebowa, kiedy zacząłem ją pisać, ona bardzo szybko zaczęła się rozrastać do tak, jakby przestała być, nadawać się do wygłoszenia na pogrzebie, na cmentarzu, bo zaczęła być przepełniona gniewem, wściekłością i rozmaitymi emocjami, które no, sprawiły, że to przestała być mowa pogrzebowa, która by się właśnie nadawała do takiego publicznego wygłoszenia w takiej sytuacji jak pogrzeb.
Ale właśnie te wszystkie emocje, o których pan teraz powiedział, czyli z jednej strony smutek, rozpacz, bezsilność, ale też wściekłość na tę sytuację, w której się znalazł pana tata, w której znalazł się pan, w której znalazła się cała rodzina, że musimy się z tym mierzyć, właśnie przepełniają całą tę książkę. I to też jest niezwykłe. Myślę, że to jest taka mocna strona, bo wyraża pan uczucia pewnie wielu z nas, wszystkich, którzy się z taką chorobą, ze śmiercią bliskich osób musieli zmierzyć, ale nie każdy z nas potrafi to w taki sposób opisać. Myślę, że pan tutaj przedstawia głos wielu bardzo.
takie też dochodzą mnie głosy czytelników, pierwszych czytelników, bo dostaję też bardzo dużo, co jest jakieś niesamowite, ale też czasami trudne do udźwignięcia. Dostaję dużo takich wiadomości od zupełnie nieznanych mi ludzi. Właśnie na temat jakiejś takiej ogromnej frustracji, wściekłości związanej z działaniem służby zdrowia, z działaniem służby zdrowia też w pandemii, bo ta cała historia dzieje się w 2020 roku, kiedy mieliśmy jakby bardzo te surowe lockdowny i również obostrzenia bardzo mocne w szpitalach i na wszystkich oddziałach. Więc jakby jeszcze ta pandemia do tego się dokłada takim swoim stanem wyjątkowym, co jeszcze potęguje w ogóle dramatyzm wielu sytuacji właśnie szpitalnych. Myślę, że wiele osób to w ostatnich latach przeżyło, nie tylko w kontekście jakby śmiertelnej choroby, ale w ogóle pobytu w szpitalu, kontaktu ze służbą zdrowia. I myślę, że te emocje, w tych emocjach, które zapisałem, wiele osób może się przejrzeć. A poza tym myślę, że taka wściekłość też w ogóle na instytucje opiekuńcze, które zawalają. To jakby podkreślałem, to jest też na tylnej stronie okładki podkreślone, że to jest o kilku instytucjach opiekuńczych, dokładnie trzech, czyli o służbie zdrowia i kościele i rodzinie, i dwie z nich zawalają sprawę na całej linii. Natomiast rodzina jakby próbuje wyjść z tego obronną ręką i znajduje ratunek i jakieś piękno w czułości, bliskości, w trosce. To też jest o tym książka.
Tak, właściwie każdy z tych wymiarów, który pan tutaj powiedział, jest oddzielnie w tej książce zapisany i stanowi całkiem sporo miejsca. I rzeczywiście jest taka historia z jednej strony bardzo realistyczna, czyli to jest ten proces od momentu rozpoznania choroby, diagnozy, po właśnie te wszystkie sytuacje, o których pan mówi, czyli pierwszego pobytu w szpitalu, tej chemii, później jak bierzecie tatę do domu, jak znowu trafia do szpitala, ta cała procedura związana z bezsilnością właściwie służby opieki medycznej w Polsce, ale też taką bezdusznością, która zupełnie nie związana jakby z tym, że rzeczywiście pewnych rzeczy brakuje, że to jest już, no powiedzmy, niezależne od nikogo, ale to myślę, że to też jest bardzo mocna strona tej książki, że pan tak opisał.
Tak, to bezduszność jest wstrząsająca, to znaczy zwłaszcza w takich sytuacjach, właściwie w każdych szpitalnych sytuacjach, ale w sytuacjach, kiedy ktoś jest śmiertelnie chory, jakaś taka bezduszność wobec tej osoby chorej, ale też wobec rodziny, wobec żony, której umiera mąż, no to jakieś było dla mnie naprawdę szokujące, tak do trzewi. I to jest jakby czasami wina konkretnych osób, które się nie nadają do zawodu, czasami jest to wina systemu, który jest źle pomyślany, przeciążony i tak dalej.
Ale też takie traktowanie w tych ludzi bez szacunku. Myślę, że to też
tak,
na pewno
jak numerki
wszyscy się z tym zetknęliśmy.
Oczywiście, oczywiście. Myślę, że jakby skala w ogóle tego zjawiska, myślę o w ogóle potrzebie dyskusji o eutanazji z jednej strony, ale...
To już jest inny problem.
To jest kolejny temat, ale pomyślałem teraz o tym, o czym piszą do mnie też czytelnicy, że jakby ta potrzeba w ogóle dyskusji o tym, potrzeba dyskutowania o tym, jak się traktuje pacjentów ciężko chorych, albo właśnie śmiertelnie chorych, nie wiem, z Alzheimerem, jak się traktuje ich w szpitalach, to jest jakiś kolosalny problem i nie zdajemy sobie sprawy, jak kolosalny, jak częsty. Bo myślę, że no dopiero wtedy jakby zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, jak to zaczyna nas dotyczyć bezpośrednio albo kogoś bardzo bliskiego z rodziny.
To też jest bardzo ważne, o czym pan pisze, właśnie ta sprawa fizjologii związana z umieraniem czy tak, z rakiem. Myślę, że to jest chyba jednak najcięższy rodzaj śmierci, właśnie umieranie na raka. I tutaj mamy też ten brak tego szacunku, prawda? Że jakoś zupełnie jest to niewspółmierne.
Tak. Ja też chciałem napisać
do tego cierpienia, prawda? I do tego, jak podchodzi do tego opieka czy personel medyczny. Często.
Wydaje mi się, że to jest kwestia systemu, jakby przeciążonego przede wszystkim. Ale chciałem wrócić do tego, jakby tej kwestii, że ta książka jest o umieraniu, jest bardziej o umieraniu niż o śmierci. Myślę, że takich książek, tak mi się wydaje, bo po napisaniu tej książki zacząłem kompulsywnie czytać wszystko, co jest w polskiej literaturze ostatnio, a ostatnio się pojawiło rzeczy, nie wiem, myślę o książkach Wichy, o książce Miry Marcinów. To są książki o śmierci, o żałobie, o jakby utracie pewnej i to są książki wspomnieniowe dotyczące jakby tej osoby, z którą się autorka żegna.
Która była i której nagle nie ma, prawda? Tak, nie ma opisanego tego procesu umierania.
W ogóle, bo myślę, że on jest bardzo mocno stabilizowany nadal, że on jest pomijany, przemilczany, że właśnie jest jakiś taka bardzo lęk przed właśnie tym intymnym, tym fizjologicznym, że będzie się epatowało czytelnika czy odbiorcę takimi rzeczami. Ja bardzo chciałem zrobić to znaczy znaleźć też język na to, przestać pisać o tym kiczowaty poetycki sposób, albo w taki coachowy sposób. Ja też ostatnio odkrywam, że strasznie dużo jest takich książek właśnie, które traktują umieranie i śmierć właśnie tak coachowo, to znaczy czego mogą nauczyć nas umierający. Takie tytuły książek, po prostu dostaję furii od tego. No bo po pierwsze, jakby cierpienie jest bez sensu. Cierpienie nie uszlachetnia, ani nie robi niczego dobrego nikomu. A po drugie, jakby mam wrażenie, że właśnie takie coachowe podejście w stylu weźmy sobie ze śmierci bliskiej osoby dla siebie coś dobrego, przepracujmy to i bądźmy lepszym człowiekiem i potraktujmy to jako warsztaty po prostu jakieś rozwoju osobistego. Jest okropne, naprawdę nie znoszę tego. I jakby wydaje mi się, że właśnie bardzo brakuje takiego podejścia, które z jednej strony byłoby konkretne, właśnie pełne konkretu, jakby nie bojące się tego konkretu, jakby pokazujące prawdę, jak to wygląda, nie bojące się tej prawdy i nie bojące się szczegółów, które są brzydkie. Ale jakby ja mam wrażenie, że w tej prawdzie, pomimo brzydoty, przez to, że jakby dostajemy prawdę, to przez to mamy szansę na piękno właśnie.
Zdecydowanie tak, bo rzeczywiście nie unika pan tej brzydoty, pisząc w paru miejscach wręcz, że tata robi się coraz bardziej brzydki, czy ktoś panu mówi, że się zrobił brzydki, prawda? No jest to oczywiste. Związane jest to z chemią i z tym procesem postępującej choroby jednak.
Tak, no ale w ogóle myślę, że ta fizjologia jest jakąś taką bardzo, myślę, ważną częścią tej książki. Czy takie w ogóle bycie z rodziną i bycie z tym umierającym człowiekiem przede wszystkim w takim bardzo sensualnym kontakcie, co też jest jakby jakoś dla mnie niesamowite, jak o tym myślę jako synu, dorosłym, prawie 40-letnim synu 60-letniego faceta, że my nigdy od dziesiątek lat nie mieliśmy ze sobą takiego bliskiego kontaktu. Jakby poza fizjologią tam jest jakieś piękno w tym, że my wracamy do jakiejś takiej bardzo relacji, którą ja gdzieś przez mgłę pamiętam ze swojego dzieciństwa.
Jakiś rodzaj czułości jest tak, nawet w tym, że się przytulacie, czy obejmujecie. Tak, czy...
Która nie miałaby miejsca, gdyby nie taka radykalna sytuacja graniczna. I na dodatek jakby co się kontynuuje jakoś w tym, że w pewnym momencie zamieniamy się rolami, co też jest jakieś takie dla mnie, chyba też jest dosyć ważną częścią tej książki, czy opowieść o ojcostwie i o trosce i właśnie przyjmowaniu tej roli dziecka, ojca. Ja też piszę o swoich dzieciach, piszę o dzieciństwie jednej z moich babć, piszę o drugiej babci, która jest teraz jako stara osoba też psychicznie dzieckiem, właściwie takim znerwicowanym dzieckiem, więc tam jest dużo o dzieciństwie, no i w pewnym momencie też jakoś chyba dla mnie jednym z takich właśnie dojmujących sytuacji było to, że w pewnym momencie właśnie stałem się ojcem swojego ojca. Tak zupełnie dosłownie, jakby tuląc go do snu zalęknionego po jakimś okropnym pobycie w szpitalu. I że w pewnym momencie on właściwie stał się dla mnie jakby takim trzecim synkiem, bo mam dwóch, więc on był moim takim trzecim synkiem.
Ale to też jest niezwykłe, że pan podjął się tego działania, bo wiele osób na pana miejscu starałoby się tego uniknąć, albo nie wiem, wynająłby na przykład opiekunkę. Pan nie tylko, że zajmował się tatą, to jeszcze bardzo mocno wspierał pan swoją mamę.
Ja przede wszystkim właśnie na początku uważałem, tak mi się wydawało, że jadę tam do domu rodzinnego na nie wiadomo ile, bo nie wiedziałem ile to oczywiście zajmie czasu. Że jadę tam, żeby wspierać swoją mamę, a potem się okazało, że jakby nie tylko. I w pewnym momencie mój ojciec powiedział mi coś takiego, że tego nie ma w książce i w sumie nie wiem dlaczego, bo powinno być. No ale pewnie będę sobie przypominał takie rzeczy, które jeszcze powinny w niej być, a gdzieś mi umknęły. Że po jakimś miesiącu czy dwóch takiego czasu spędzonego ze sobą, że nie, powiedział mi, że nie spodziewał się tego po mnie. I ja wtedy jakby pomyślałem sobie, że ja też się tego po sobie nie spodziewałem. Natomiast jak rozmawiałem w którejś rozmowie, chyba z Pauliną Małochleb, zaczęliśmy jakby dotykać takiego tematu właśnie, że to zazwyczaj kobiety, żony, matki
opiekują się
właśnie w takiej sytuacji ciężko chorym, no, niezależnie od płci, ale tymi opiekunami są opiekunki. I że wydaje mi się, że doszliśmy do takiego wniosku, jak potem też rozmawialiśmy o tym z moją żoną Zuzią, no, która z kolei była jakąś ważną moją opiekunką w całej tej sytuacji, taką psychiczną
podtrzymującą,
opiekunką,
tak, na duchu.
To doszliśmy do wniosku, że to jest jakby jakaś bardzo, to jest związane ze zmianą pokoleniową. To znaczy, że faceci z mojego pokolenia, którzy biorą też udział na przykład dużo większy w wychowaniu swoich dzieci, są już gotowi do tego, żeby być opiekunami w takich też sytuacjach. Znaczy dla swoich umierających rodziców, dziadków i tak dalej. I że to ma związek z taką zmianą kulturową, pokoleniową. Wydaje mi się, że to jest prawda. To znaczy, że no, tak przede wszystkim patrząc na swoich rówieśników ojców, to wydaje mi się, że to absolutnie jest prawda. I że kiedy ktoś umie się zaopiekować swoimi dziećmi, to będzie umiał też przyjąć taką rolę opiekuna swojego rodzica ciężko chorego na przykład.
Ciekawe jest również to, że właśnie przyjmuje pan rolę tego opiekuna, a jednocześnie pisze pan, że nie było to takie oczywiste, dlatego że wcześniej traktował pan ojca, nie wiem, mieliście różne konflikty czy spory, czy zarzucał mu pan, że był macho na przykład, czy z panem się nie zgadzał w wielu kwestiach, ale to w pewnym momencie staje się zupełnie nieistotne, prawda? Czy jakoś bardzo się zbliżacie do siebie?
Nigdy nie byliśmy skonfliktowani, my po prostu nigdy nie byliśmy tak blisko, tak na przykład jak ja emocjonalnie zawsze się czułem związany z mamą, wręcz tak po prostu scalony też emocjonalnie w wielu momentach życia. W tej sytuacji też często było tak, że my działaliśmy po prostu w duecie właściwie, takim bardzo, w takim klinczu emocjonalnym. Właściwie nie wiadomo było, które z nas tak naprawdę co czuje, bo jakby zarażaliśmy się tym nawzajem oczywiście. To nigdy nie było tak, że właśnie byłem z ojcem w konflikcie. Natomiast wydaje mi się, że nigdy nie byliśmy blisko po prostu. Że gdzieś się rozeszliśmy w moim nastolenstwie i już potem bardzo trudno nam było jakby uzyskać jakieś takie poczucie bliskości. No i faktycznie jakby przy tym umieraniu to się wydarzyło jakoś, co było pewnie dla niego i dla mnie na pewno bardzo cenne. To znaczy, że gdzieś do jakiegoś takiego zbliżenia bardzo silnego doszło. Natomiast to nie jest książka o moim ojcu, bo ja też piszę w tej książce, że gdybym chciał napisać o swoim ojcu, właśnie tak jak, nie wiem, Wicha, czy Marcinów, czy Inga Iwasiów, autorka wspaniałej książki właśnie o ojcu, zegarmistrzu, tak. Umarł mi, to bym musiał napisać zupełnie inną książkę.
To jest właśnie ważne, że pisze pan o sobie w tej sytuacji, bo pisze pan nie tylko o sobie zajmującym się ojcem, czy o wszystkich tych myślach w danym momencie, prawda? Czy właśnie tutaj...
Czy ja myślę, że przede wszystkim ta książka jest złożona z dialogów i z relacji z wszystkimi członkami rodziny. Tak mam wrażenie, że jakby...
Jest pana brat, jest siostra, jest babcia.
Są dwie babcie, jest brat, siostra...
Szwagier.
Siostra mojego ojca, szwagier, przyjaciele dookoła moich rodziców, moja żona... Moje dzieci, moi przyjaciele, więc jakby tych ludzi dookoła i relacji z nimi w kontekście tej sytuacji jest bardzo dużo w tej książce. Myślę, że to jest taki zasadniczy jakby trzon, te relacje.
Nawet... Ale też pisze pan o... Właśnie, te relacje są bardzo ważne. Myślę, że jakoś też one panu pomagają bardzo w tej sytuacji.
Oczywiście.
Ale pisze pan też o swoim życiu poza opiekowaniem się tatą, chociaż temu wszystko jest podporządkowane. Pisze pan o próbach w teatrze akurat.
Tak.
Możemy śledzić o spektaklach w Łaźni Nowej. Czy w
Tak. No, oczywiście, jakby to było tak, że też się tak złożyło szczęśliwie dla mnie, że mogłem być w tym czasie z tatą, że raz, że ten lockdown w ogóle, czy pandemia wszystko poprzesuwała, zwłaszcza w życiu teatralnym, w ogóle zrobiła jakiś totalny Saigon.
No, ale też wszystko zamarło.
Wszystko zamarło. Ja z jednej strony jakby podczas pierwszego lockdownu właśnie pisałem sztukę, która jest częścią tej książki, stała się częścią tej książki, czyli sztukę Stanisław Lem versus Philip K. Dick, a później jakby czekałem na kilka miesięcy na rozpoczęcie prób. I te kilka miesięcy czekania to też było kilka miesięcy właśnie spędzonych z tatą w Kielcach, w rodzinnym mieście moich rodziców. Na później, kiedy tata umarł, jakby kilka dni prób, kiedy tata żył, jeszcze przeprowadziłem, bo te próby były rozłożone w czasie, a dokończyłem spektakl, czy już właściwie jakby główną fazę prób przeprowadziłem po jego śmierci, co też było takim ratunkiem po prostu w pierwszej fazie żałoby po prostu, takim rzuceniem się w pracę. A po zrobieniu premiery, którą nam zresztą też przesunął COVID, bo Tomek Szuchart, który grał Filipa K. Dicka w dniu trzeciej generalnej, okazało się, że dostał kwarantannę. Mojego żona miała pozytywny test. I ta premiera nagle właśnie tak nie doszła do skutku, znaczy tak zawisła. I ja wtedy natychmiast, ponieważ nie spuściło się ze mnie powietrze z tego balonu takiego premierowego, co znają wszyscy, którzy w teatrze pracują, że to jest takie napięcie dosyć duże, to rzuciłem się z kolei wtedy w pisanie tej książki. Ja ją napisałem właściwie w miesiąc, październiku 2020 roku, na takim haju przeżywając jeszcze raz, po raz drugi, jakby to wszystko, co przeżyłem przez cały ten rok.
Być może dlatego ta książka jest taka pełna emocji, bo to czuć w niej.
Tak, no ona jest na świeżo, gorąca. Właśnie bardzo pisana i myślę, że to jest jej atut, co nie było takie oczywiste, bo pierwsza recepcja, kiedy wysłałem tę książkę do dużych wydawnictw, była taka, że właśnie ona jest za bardzo.
A czy, że jest za bardzo emocjonalna?
Że jest za bardzo emocjonalna, że jest za bardzo osobista, że trzeba by to poukrywać, pousuwać, jakby, że ta dziennikowość jest jakąś przeszkodą, co mnie...
No pokazuje, jakim wciąż tabu jest dla nas śmierć i to umieranie. I właśnie ta fizjologia, myślę, że to...
Tak,
że
to pokazuje, że to jest tabu.
Nie wiem, jakbyśmy nie byli gotowi, albo tak. Polacy nie są przyzwyczajeni, to jest aż dziwne.
Tak, albo że są jakieś matryce, że teraz można mówić tak, na przykład, że teraz piszemy tak, że po wisze możemy pisać tak jak wicha, ale inaczej nie.
Myślę, że to raczej chodzi o to, że pewnych tematów się unika, albo że nie wiem, że są one zbyt szokujące, chociaż wcale tak nie jest w przypadku tej książki.
Natomiast bardzo się cieszę.
Chyba rzeczywiście te matryce, o których pan wspomina.
Tak, no i oczywiście te tabu, to znaczy, że nie piszemy właśnie, przede wszystkim nie piszemy tak osobiście, o tak intymnych rzeczach, że trzeba by to właśnie napisać w trzeciej osobie i usunąć wszystkie imiona i nazwiska.
Czy jakieś szczegóły fizjologiczne na przykład.
Myślę, że też mogą być takim właśnie, mogły być takim elementem, który właśnie wystraszał redaktorów, ale tym bardziej jestem totalnie wdzięczny mojej wydawczyni Krystynie Bratkowskiej, która jest jakąś niesamowitą siłaczką jako jednoosobowe, a niesamowicie prężne wydawnictwo Nisza. Że wzięła tę książkę i właściwie ja w tej książce nic nie zmieniłem. Do czego jestem przyzwyczajony pracując w teatrze, bo ja piszę to, do teatru piszę to, co chcę i tak, jak chcę. Więc było dla mnie dosyć dużym szokiem, że wydawnictwa nie chcą tej książki takiej, jaką ona jest. Ale pani Krystyna Bratkowska właśnie taką ją wzięła. Właściwie dokonała jakiejś takiej bardzo czułej, kosmetycznej redakcji. Więc no ja czuję jakąś ogromną satysfakcję, że ta książka właśnie jest taka, że ja nie, jakby jestem zadowolony z siebie, że nie uległem też pewnej presji ze strony jakichś takich właśnie, no ze strony wydawnictw, jakichś takich półpropozycji, że a może jakby tę książkę zrobić tak, napisać ją trochę inaczej, to byśmy ją wydali. No więc i cieszę się, że jakby ona została wydana taka, jak została napisana, bo no teraz okazuje się po tej pierwszej recepcji bardzo silnej i pierwszych recenzjach jakichś no zaskakująco też dla mnie niesamowitych, entuzjastycznych.
Ale to też ciekawe, co pan powiedział, że nie tylko recenzje krytyków literackich, ale że też czytelnicy reagują.
To chyba jest jeszcze bardziej dla mnie dojmujące, znaczy na pewno bardziej dla mnie dojmujące, to znaczy prywatne wiadomości od ludzi bardziej mi znanych, mniej znanych, od przyjaciół i zupełnie właśnie obcych mi ludzi, którzy się w tej książce jakoś przeglądają albo właśnie znajdują swoje emocje, albo że ta książka ich strasznie śmieszy, bo też takie głosy się pojawiają, że jest po prostu, że to jest tak, że ona jest mocna i traktuje o ciężkim temacie, ale jest strasznie śmieszna. Ja też tak uważam.
Na szczęście tak, też mamy takie właśnie elementy, które rozładowują to napięcie, prawda? Że te książki się bardzo dobrze czyta i nie jest ona obciążająca dla czytelnika, co często w przypadku takiego tematu właśnie umierania mogłoby być.
Tak, oczywiście, że to mogłoby być nie do zniesienia. I ja myślę, że gdyby ta książka, nie wiem, nie posiadała właśnie, nie miała jako jednego ze swoich rozdziałów tej sztuki o Lemie i Dicku, która jest dosyć, myślę, komediową sztuką.
No właśnie miałam zapytać, dlaczego ona jest, no ale tutaj to już pan odpowiada.
Tak,
zaraz
powiem też.
Bardzo jest zabawna ta sztuka. Tak.
Ale myślę, że też i inne rzeczy, które jakby są w tym głównym wątku, łóżku takim rodzinnym, to znaczy gdyby nie dialogi z babcią, z jedną z babć, gdyby nie, nie wiem, wtręty, jakieś takie bardzo absurdalne, które nagle... o tym, że my też się śmiejemy. My, rodzina. Nie, rodzina się śmieje, że tego potrzebujemy, szukamy tego jako ratunku.
Przywołuje pan jakieś zabawne dialogi na przykład.
Tak. I że tego było dużo, że my się tego chwytaliśmy po prostu śmiechu i sytuacji absurdalnych, dialogów absurdalnych i komicznych jako deski ratunkowej, żeby po prostu nie stracić zmysłów w takiej sytuacji.
Ale też opisuje pan taką codzienność, to co się wtedy dzieje, że są akurat wybory.
Tak.
Kto na kogo głosuje. Polityczne,
tak, oczywiście.
Takie rzeczy, więc myślę, że to też jest ważne, bo to tak sytuuje właśnie.
No moja żona też wspomina taką sytuację, która dla niej była jakoś bardzo dojmująca, że kiedy mój przyjaciel Dominik przywiózł ją po śmierci mojego ojca, jakby przed pogrzebem przywiózł ją i moje dzieci do Kielc, to że zastała nas chichrających się wszystkich. Po prostu, że ten poziom jakby takiego jakiegoś szoku, wyparcia, ta potrzeba też właśnie tak życia po prostu była tak gigantyczna, że ona nie została smutnego domu, tylko jakiś taki histeryczno roześmiany dom, co może być właśnie szokujące, ale my wtedy dramatycznie tego potrzebowaliśmy.
No taki śmiech to różne może mieć znaczenia, prawda? Że to nie zawsze jest taki śmiech rozładowujący. Czasami to może być jakiś śmiech historyczny,
tak, prawda? Tak. Myślę, że on spełniał różne funkcje. Czasami takie. A wracając do tej sztuki, no ona z kilku powodów została wpleciona w tę książkę. Czy po pierwsze ja ją pisałem w tym pierwszym lockdownie wiosną 2020 roku, kiedy mój ojciec już chorował i kiedy chodził na chemioterapię, a ja jeszcze się z nim nie widywałem, czy... Widziałem się z nim wcześniej, jakby przed tymi pandemicznymi sytuacjami, kiedy był po operacji i tak dalej, ale był taki długi czas, kiedy jakby w związku z tymi lękami koronawirusowymi nie widywaliśmy się faktycznie. Ja wtedy pisałem tę sztukę na zamówienie Teatru Łaźnia Nowa. I po prostu jakby siłą rzeczy też te emocje związane z chorobą i prawdopodobną śmiercią taty, no bo z raka trzustki wychodzi 3% ludzi, były tak ogromne, że też jakby bardzo silnie one są zawarte w tej sztuce. Jakby między innymi z tego powodu wydawało mi się, że to właśnie jest tak naprawdę integralna część tej historii, tej opowieści o tacie, o jego umieraniu. A z drugiej strony jeszcze tematy, które się pojawiają w tej sztuce, które jakby ostatnio bardzo silne, ważne są dla mnie, czyli z jednej strony ateizm, który jest jakby jakąś moją prywatną postawą wobec rzeczywistości. Ateizm Lema, taki bardzo silny, zdeklarowany, wojujący antyklerykalizm, antykościelność i materializm, takie bardzo naukowe podejście, pronaukowe podejście do rzeczywistości.
I przeciwna postawa.
A przeciwna postawa, która jest dla mnie niebywale fascynująca, bo jakby rozpoznaje tam jakieś potrzeby, no w ogóle całej ludzkości, nie tylko swoje. To znaczy takie właśnie potrzeby zaglądania za zasłonę rzeczywistości, potrzeby szukania sensu takiego mistycznego, metafizycznego, potrzeb duchowych i tak dalej. No i paranoi, które się w pewnym momencie też jakby kotłują, takiego myślenia, w związku z takim myśleniem magicznym też o rzeczywistości. No więc to zderzenie było jakieś, wydaje mi się, w kontekście głównego tematu no bardzo ważne i jakoś się też odbija i przegląda w tym głównym wątku umierania ojca, jego prośby o eutanazję.
Właśnie ten najważniejszy temat.
Tak, do tego dochodzi, tej książki, do tego dochodzimy. Tak. Mhm. Do tego dochodzimy. Ja ostatnio mówię bo kilka wywiadów na temat tej książki już odbyłem. Wczoraj mieliśmy takie spotkanie zorganizowane przez Empik i Unię Pisarzy, czyli wybór krytyków Empiku. I chociaż było tam nastroje i mieliśmy dosyć mało czasu na wypowiedź, to też o tym mówiłem. To znaczy o tym, że no, ta książka jest krzykiem przeciwko nielegalności eutanazji. Zwłaszcza w kontekście tak okropnie źle funkcjonujących oddziałów paliatywnych.
Które by pozwoliły jakoś uśmierzyć ten ból w większym stopniu.
Tak, tak.
Czy w ogóle uniknąć cierpienia towarzyszącego umieraniu?
Uniknąć cierpienia. No ale to w ogóle jest pytanie, na ile jakby, nawet jeżeli te paliacje działałyby dobrze, na ile jakby decyzja, świadoma decyzja człowieka z wyrokiem terminalnym o tym, że nie chce już dalej tego ciągnąć, powinna być jego prawem. A ja uważam, że powinna być absolutnie jego prawem. No i w tych wywiadach mówię o tym, że jakby ten krzyk przeciwko eutanazji tak naprawdę nie jest wyjęty jakby w ogóle z takiego worka problemów społeczno-polityczno-religijnych, pośród których część jest bardzo gorąca w ostatnich latach w Polsce i w ogóle na świecie. Bo eutanazja jest jednym z tych tematów w takim wachlarzu, ja to nazywam szatańską czwórcą albo takimi jeźdźcami apokalipsy. I ta szatańska czwórca to jest aborcja, in vitro, prawa osób LGBT i właśnie eutanazja. I cała dyskusja o tych czterech kwestiach związanych z prawami człowieka, z konstytucyjnymi prawami, jest związana z tym, że ta łapa praw religijnych i wartości religijnych, wartości konkretnie chrześcijańskich albo katolickich w naszym kraju, kładzie się tak ciężko na prawach konstytucyjnych człowieka, w ogóle prawach człowieka, no że jakby to uniemożliwia sensowną dyskusję. Czy jeżeli rozmawiamy o wartościach, to trudno jest rozmawiać wtedy, trudno jest wtedy przebić się z faktami. Co też podkreślam kilkukrotnie w swojej książce, żeby rozmawiać o faktach, a nie o wartościach. Bo wtedy trudno się dogadać po prostu, jeżeli jedna strona nie wyznaje wartości drugiej.
No zresztą, co ciekawe, tutaj właśnie bohaterowie też pana książki takie różne zdania na ten temat mają,
tak,
więc
tak,
to następuje to zdarzenie tutaj.
Ja, tych zdarzeń jest dużo, myślę, że w każdej rodzinie tak jest, że te dyskusje polityczne, które w gruncie rzeczy są takimi społecznymi dyskusjami też o wartościach właśnie.
Tutaj to się wszystko odbija tak w tej niewielkiej rodzinie.
Tak, tak. I moje właśnie kłótnie z moją siostrą, która wyznaje jako katoliczka pewne wartości dla mnie zupełnie odrzucające. Jakby prowadzimy od wielu lat tę samą dyskusję, która jeszcze w sytuacjach właśnie takich tragicznych, granicznych może przybierać jakieś na wysoki diapazon wchodzić.
Ja myślę, że to wszystko znajdą Państwo w tej książce. Mimo, że powiedzieliśmy już dużo, to tak naprawdę zupełnie to jest tylko mały wyimek tej książki, bo w jaki sposób jest to zrobione, jak na przykład ta sztuka Stanisław Lem versus Philip K. Dick, czy wszystko inne. To jest do opowiedzenia właściwie.
Jest jeszcze bardzo duży temat związany właśnie z moją babcią, mamą mojego taty. Temat, który też jest takim lustrzanym właściwie, konstrukcyjnie lustrzanym, dramatycznym odbiciem sztuki Olemie i Dicku,
Tak, pod koniec książki
taki udramatyzowany zapis mojej rozmowy z babcią Haliną, która przeżyła dzieciństwo wojenne w czasie II wojny światowej w Niemczech. No i to no chyba...
To jest jakieś
bardzo, bardzo niesamowita opowieść i właśnie kiedy odkryłem, że mój pradziadek pojechał do tych Niemiec dobrowolnie, a nie przymusowo, to, no to ta opowieść stała się dla mnie jakoś bardzo, bardzo ważna. Ten rozdział się nazywa Pradziadek mojej wolności. To jest jakieś niezwykłe takie bohaterstwo na przekór mojego pradziadka. No i niezwykła, zupełnie niezwykła też historia dziewczynki 5, potem 6, 7, 8-letniej mojej babci, która się opiekuje swoim młodszym rodzeństwem, niemowlakami. W czasie wojny, w czasie nalotów alianckich na tę niemiecką wieś. No i ta historia też w pewnym momencie jakby zdałem sobie sprawę, że ona jakoś też stała się dla mnie takim integralną częścią tej historii o tacie. Jako historia, oddanie głosu matce mojego ojca, jej opowieści jakoś dla mnie było ważne i chyba bardzo mocno się też przegląda w ogóle w tym głównym wątku. Właśnie temat troski, tego dziecięctwa, opieki, no i jakiejś takiej dramatycznej, radykalnej, granicznej sytuacji.
Bardzo wciągająca książka, od której naprawdę nie można się oderwać. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Wydawnictwo Nisza, Mateusz Pakuła. Autor Mateusz Pakuła był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję i bardzo gorąco Państwu tę książkę polecamy.
Dziękuję również.